Cześć! Witajcie w Mindshift Lab Podcast. Naszą misją jest dostarczenie narzędzi do pracy z emocjami, a także szerzenie świadomości o zdrowiu psychicznym i szeroko pojętym dobrostanie. Co miesiąc możecie spodziewać się wywiadów z ekspertami, którzy oferować będą praktyczne rady na temat optymizacji zdrowia psychicznego i fizycznego. Zapraszamy! Cześć. W dzisiejszym odcinku będziemy rozmawiać o stresie, o zaburzeniach związanych ze stresem oraz o tym, jak z tym stresem zarządzać. Osobiście uważam, że stres to pojęcie dosyć niezrozumiałe. Jest to słowo, które często nadużywamy, a z drugiej strony jest to stan, który często jest bagatelizowany. Dlatego w tym odcinku będziemy próbować dekonstruować stres, a pomoże mi w tym mój gość, Agata Dąbrowska. Agato, witam Cię bardzo serdecznie. Agata na co dzień pracuje z osobami cierpiącymi na szeroko pojęte zaburzenia jelitowe. W swojej pracy wykorzystuje dietoterapię, naturoterapię i psychosomatykę. Dlatego wydawała mi się idealnym gościem do dzisiejszego programu. Zaczniemy od podstaw może. Dla wielu osób stres wiąże się z uczuciem w głowie, prawda? Neurony dostają sygnał ze środowiska zewnętrznego i to wpływa na nasze samopoczucie. Natomiast wiemy już dzisiaj, że stres wpływa na całe nasze ciało i dlatego chciałabym, żebyś nam może opowiedziała trochę o tej reakcji organizmu na stres.
No, stres to jest bardzo takie skomplikowane zjawisko, wbrew temu, co się dotychczas uważało, bo taką potoczną jakby definicją stresu to jest taki stres, że no dobrze, no jesteśmy cały czas w biegu albo, no nie wiem, przed klasówką, tak, młodzież, że klasówka, więc są w stresie. To jest takie bardzo szeroko znana definicja stresu. Natomiast tak naprawdę stresem jest również to, co my przeżywamy na głębszym poziomie, ale nie tylko emocjonalnym. Na przykład stresem dla organizmu może być anemia, chociażby z tego względu, że no, jeżeli mamy niedobory żelaza, jeżeli mamy właśnie tutaj czy obniżony poziom hemoglobiny, nasz organizm ma problem tak naprawdę z dotlenieniem. A czym tak naprawdę jest oddychanie, czym jest tlen dla organizmu? To jest podstawa przeżycia. Jeżeli organizm nie otrzymuje wystarczającej ilości tlenu, nie jest w stanie odpowiednio oddychać, to dla niego to jest szalenie stresująca sytuacja. My możemy sobie w ogóle nie zdawać sprawy z tego, że my mamy takie niedobory, możemy czuć się trochę tam bardziej zmęczeni albo nawet i nie, a nasz organizm już będzie nas trzymał w stanie takiego mocnego, silnego stresu. Dlatego właśnie mamy taki stres fizjologiczny. Wiele osób też uważa, że na przykład jak wykonuje jakąś aktywność fizyczną, to ona zawsze jest zdrowa i wskazana. No wiadomo, że no jeżeli mamy złamaną nogę, no to nikt nie pójdzie ćwiczyć, biegać, tak, w takiej sytuacji. Natomiast uważamy, że jest to stan przejściowy, który uniemożliwia nam prowadzenie zdrowego trybu życia, powiedzmy. Tak? No oczywiście nie wszyscy tam biegają tak w ogóle, czy ćwiczą na co dzień, ale chodzi mi o takie osoby, które właśnie intensywnie ćwiczą. No i załóżmy, że właśnie tak intensywnie ćwiczymy, a nasz organizm jest bardzo zmęczony. On chce iść spać, bo był dzień pełen emocji, z jakiegoś powodu intensywny, a my i tak za wszelką cenę staramy się wykrzesać z siebie resztki sił, żeby na noc jeszcze iść na trening. Podnosimy sobie w ten sposób czy poziom kortyzolu i to już będzie wpływać na to, jaki nasz sen będzie tej nocy. Rano budzimy się niewyspani, jeszcze tam inne hormony stresu są, bywają podniesione, zwłaszcza, że jesteśmy w stanie permanentnej mobilizacji. Jesteśmy niewyspani, jesteśmy zmęczeni. Następny dzień już jakby od startu jest trochę gorszy, a wieczorem znowu resztkami się idziemy na ten trening. Jeszcze, jeżeli to jest trening taki, powiedzmy, standardowy, no to jest pół biedy, no ale tak naprawdę sportowcy czy osoby, które zawodowo trenują, również przekraczają pewne swoje fizjologiczne granice. I to też jest ogromny stres dla organizmu, który wymaga po prostu pewnego zaopiekowania. Więc to są rzeczy, które nie są tak bardzo oczywiste, które nie rzucają nam się tak mocno jakby w oczy. I tak samo dotyczy to rzeczy, które nas stresują na takim głębszym poziomie emocjonalnym. Jeżeli my mamy rzeczywiście taką stresującą pracę i zdajemy sobie sprawę z tego, że ona jest stresująca, że nam nie pomaga. Jeżeli mamy stresującą sytuację życiową, nawet w takich sytuacjach się zdarza, że nie do końca czujemy, że to jest stres, bo przecież ja się nie stresuję, ale mimo wszystko jest to stres. A jeżeli dołożymy do tego jakieś wyparte wspomnienia z dzieciństwa, jakieś traumy, no o traumach to raczej większość z nas mimo wszystko przynajmniej zdaje sobie sprawę z tego, ci, którzy przeszli traumę, że coś takiego było w naszym życiu. Natomiast są osoby, które bardzo to bagatelizują, że już się z tego wyleczyły, że w ogóle nigdy na terapii nie były, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, a to powoduje... Po pierwsze, jest to głęboki ślad w organizmie. Ślad, który powstał często w okresie dziecięcym, kiedy wszystko jest bardzo plastyczne, ale też jakby tego typu przeżycia, albo nawet i nie, powodują, że powstają w nas pewne przekonania, pewien sposób myślenia. I ten sposób myślenia też może być niesamowicie stresujący. Jeżeli uważamy siebie za ofiarę losu na przykład, albo że my jesteśmy beznadziejni, gorsi od innych, to już samo to powoduje właśnie ten spadek poczucia wartości, takie uczucie odstawania i jakby bycia niegodnym pewnego rodzaju uwagi, powoduje w nas stres, nawet czysto gatunkowo rzecz ujmując, bo jesteśmy zwierzętami stadnymi, w związku z czym no, stres jest bardzo, bardzo szerokim pojęciem, wpływa na cały nasz organizm. Natomiast jeżeli jesteśmy w stresie jako takim, takim właśnie przewlekłym, no to właśnie on będzie też wpływał w zupełnie inny sposób, tak, na nasz organizm. Tutaj bardziej skupiałam się na definicjach stresu, ale jest jeszcze taka, jakby warto tutaj spojrzeć od strony układu nerwowego. Nasz układ nerwowy, w ogromnym uproszczeniu, żeby nie było, my mamy właśnie w układzie nerwowym część autonomiczną, która jest odpowiedzialna za to, żeby jakby ona jest odpowiedzialna za funkcje, które nie są zależne od naszej woli, czyli mamy na przykład oddychanie, jakieś wydzielanie soków trawiennych, zabicie serca, układ pokarmowy i tego typu rzeczy. Więc to są rzeczy niezależne od oddychania również, tak? To są rzeczy, które nie są zależne od naszej woli. Natomiast ta część autonomiczna jest podzielona na, powiedzmy, dwie części. Mówię powiedzmy, bo to jeszcze wchodzą takie dodatkowe, inne, takie drobniejsze części, ale to nie ma w tej chwili znaczenia. Jest to część współczulna i przywspółczulna. Ta część przywspółczulna odpowiada za homeostazę organizmu, odpowiada za spokój, za relaksację, za normalne funkcjonowanie, za spokojny sen, za to, co jakby nazywamy szeroko pojętym właśnie takim spokojem po prostu. Natomiast ta część współczulna odpowiada za mobilizację, za tryb walcz albo uciekaj. I oczywiście te dwie części, one się bardzo przenikają nawet na co dzień, no bo żeby wstać z łóżka rano, to my potrzebujemy mieć aktywną tą część mobilizacyjną, bo inaczej byśmy dalej spali. I to jest zupełnie normalne. Tutaj chodzi o siłę i o przewagę tych części. I bardzo zdrowe i normalne jest bycie w stanie homeostazy, a raz na jakiś czas doświadczanie silnego stresu. Tak nas uwarunkowała biologia. Jakieś tam grupy zbieracko-łowieckie zbierały sobie gdzieś tam te jakieś tam roślinki, żyły sobie spokojnie, no i raz na czas właśnie mógł je zaatakować jakiś tygrys albo jakieś inne plemię, no i w tej sytuacji właśnie wchodziły te osoby w taki tryb, te osoby, które gdzieś tam żyły, w ten tryb współczulny, czyli ten stan mobilizacji. No i ten stan mobilizacji jest o tyle ważny, że wówczas, w momencie, kiedy jesteśmy w takim stanie, wszystkie zasoby organizmu idą w to, żeby się jakby spiąć, żeby podjąć właściwą decyzję, szybko, żeby podjąć tą decyzję, czy mamy walczyć, czy uciekać, ocenić przeciwnika, nasze siły, skonfrontować to i zdecydować, jaka jest większa szansa na przeżycie, bo to jest kluczem. Podstawową funkcją każdego organizmu jest po prostu przetrwanie. I oczywiście przetrwanie gatunku jako takiego zależy od tego, jak szybko wejdziemy w stan mobilizacji, bo to jest kluczowe. Jak przychodzi tygrys, no to nikt nie ma czasu się zastanawiać, wejść w ten stan, czy nie wejść w ten stan. W sumie to nie wiem, zastanowię się. Nie, to ma być tak, o, natychmiast, w tej sekundzie. W związku z czym my automatycznie wchodzimy w ten stan mobilizacji i co za tym idzie, jakby bardzo szybko wszystkie funkcje, które nie są niezbędne do przeżycia, są odkładane na dalszy plan. A czy trawienie jest niezbędne do przeżycia? No na dłuższą metę jest, ale na krótszą metę, kiedy przychodzi do walki z jakimś tam drapieżnikiem, no to nie jest. I wtedy odchodzą na bok funkcje rozrodcze, no zawala się cykl u kobiet, właśnie schodzi na dalszy plan to trawienie, osłabia się funkcja nerwu błędnego, który należy do tej części przywspółczulnej, czyli tej takiej związanej z homeostazą organizmu. Coraz słabsze są sygnały przesyłane przez ten nerw błędny. To jest taki nerw, który łączy czaszkę właśnie między innymi z jamą brzuszną i tam jakby przesyłane są sygnały po prostu i między w obie strony tak naprawdę, między mózgiem a właśnie układem pokarmowym i w drugą stronę także. Więc jeżeli taki nerw, ten nerw błędny nasz jest osłabiony, nie działa prawidłowo, to zaczynają się problemy też typu zaparcia, wzdęcia, czasem biegunki, bo to nie zawsze jakby idzie w tą samą stronę. Mamy też bardzo często dyspeptyczne problemy, po prostu dyspepsja, tak? Czyli jakby gorzej trawimy. Także mogą to być też tego typu dolegliwości.
Właśnie jeśli chodzi o te zaburzenia żołądkowo-jelitowe, to które są bezpośrednio związane ze stresem?
Nigdy nie jesteśmy w stanie powiedzieć zero-jedynkowo, dlatego że rzeczywiście istnieje coś takiego jak zaparcie psychogenne na przykład. Bardzo szeroko jest znane połączenie zespołu jelita nadwrażliwego ze stresem, biegunek ze stresem, natomiast nigdy nie jesteśmy na pewno w stanie powiedzieć, czy to, co nam dolega, jest naprawdę wynikiem stresu. I wynikiem stresu, jakby, bo tutaj też warto zwrócić uwagę, że często my nie interpretujemy tego we właściwy sposób. To znaczy, mówimy, a to jest stresu i możemy to zbagatelizować, to nieważne, albo ten lekarz to jest beznadziejny, bo nas do psychiatry odsyła i on nie chce nas leczyć, tak? I jakby w tym momencie ten temat w ogóle jest odsuwany jako jakieś tam głupie gadanie, prawda? Że jakby pokazujące nam pewną, że jesteśmy słabi, że jesteśmy jakby, a my wcale nie jesteśmy słabi, co ten lekarz to opowiada w ogóle, tak nam coś dolega. Także jakby często jest tak, że rzeczywiście ten stres jest przez nas bagatelizowany, ale lekarz wie, o czym mówi. On doskonale rozumie to połączenie układu nerwowego z jelitem i on nie odsyła nas, bo nie chce mu się nas leczyć, tylko on nas odsyła dlatego, że po prostu uważa, że to będzie dla nas najlepsze wyjście. No i jeżeli właśnie okazuje się, że my mamy jakąś dolegliwość, czy zespół jelita nadwrażliwego, który jest ogromnym takim, nie wiem, chciałam powiedzieć workiem, ale worek to jest takie troszkę negatywne sformułowanie, bardziej taką ogromną przestrzenią, w której jest bardzo dużo różnych rzeczy, czynników zazębiających się. Jeżeli mamy właśnie taki IBS, taki zespół jelita nadwrażliwego, no to wówczas możemy powiedzieć, no dobra, no to jest ze stresu. No bo faktycznie układ nerwowy siadł, bo byliśmy w stanie mobilizacji przez jakiś czas. Ale równie dobrze może to być SIBO. SIBO może powstać ze stresu również, ale może też być stanem pozakaźnym, czyli zakaziliśmy się jakąś tam jelitówką, rozwinęło nam się zakażenie i my cierpimy nie z powodu stresu, tylko z powodu po prostu tego, że coś nam dolega. A to, dlaczego nasz organizm zareagował w ten czy inny sposób, tak naprawdę to też jest kwestia stresu, ale to już jest kwestia znacznie, znacznie głębsza. I tutaj w pierwszej kolejności warto zająć się medycznym aspektem. Podobnie jak innego rodzaju choroby, czy schorzenia, mniej poważne, bardziej poważne, one wszystkie mają w sobie komponent stresowy, ale bardzo wiele osób nie zaczyna od tego leczenia i to jest normalne, dobre i zdrowe, tak? Bo czasami nie ma czasu zajmować się stresem i rozkminiać, jakie my mamy przekonania. Więc warto wiedzieć, że jeżeli cierpimy na coś, co ma metkę właśnie taką, że od stresu, to warto wyeliminować poważniejsze przyczyny i jednocześnie nie wykluczać, że stres może być tutaj takim mocnym, takim właśnie elementem, który też na to wpływa. Tym bardziej, że może być kwestia jednego i drugiego.
A jeśli chodzi o florę jelitową, czy wiemy już, jak stres wpływa na właśnie na rozwój flory jelitowej?
Częściowo wiemy, częściowo to się bada, no bo ten nasz mikrobiom to jest w ogóle taka przestrzeń, która jest jeszcze bardzo niepoznana, zwłaszcza, że mamy trudności na przykład w hodowaniu chociażby gatunków beztlenowych, tak, w laboratoriach, więc tam jest mnóstwo rzeczy, to jest temat fascynujący i warto go śledzić, tam są niesamowite rzeczy, natomiast wiemy na pewno, że w momencie, kiedy podnosi nam się poziom kortyzolu we krwi, czyli to jest ten jeden z tych hormonów stresu, to zmniejsza się ilość bifidobakterii laktobacilli w naszych jelitach, czyli to są te bakterie najbardziej takie probiotyczne nasze i rzeczywiście realnie pokazano, że one realnie po prostu spadają. Jedna sytuacja stresowa dość mocna potrafi zmienić ten mikrobiom w taki sposób. Dalej, wiemy na pewno, że w momencie, kiedy my mamy SIBO, czyli mamy przerost bakteryjny w jelicie cienkim, czyli chodzi o to, że w jelicie cienkim mamy dużo mikrobów, no to wówczas sytuacje stresowe, nadmiar kortyzolu jest w stanie spowodować, że te bakterie znacznie szybciej się namnażają. Dalej mamy właściwości bariery jelitowej. Bariera jelitowa pod wpływem stresu będzie zmieniała swoje właściwości. Ona będzie niekorzystna dla pozytywnych, dla dobrych probiotycznych dla nas mikrobów. Dalej, jeżeli my jesteśmy w stresie, to zmienia się komunikacja między mózgiem a mikrobami, bo mikroby mają swój sposób, żeby bezpośrednio kontaktować się z centralnym układem nerwowym, czyli przez rdzeń kręgowy do mózgu. One stymulują odpowiednie receptory w jelicie. Więc tutaj mamy kolejny aspekt. Dalej, jeżeli jesteśmy w stresie, no jak jest to jakiś taki strzał, jeden stresowy, to powiedzmy, że mamy jakąś tam zmianę tych bifidobakterii, ale jak się zdrowo prowadzimy, tak, w takim sensie pozytywnym, jesteśmy ogólnie zdrowi, to to wróci do normy. Z tym, że jeżeli ten stres jest przewlekły, to kortyzol, który normalnie jest, jeżeli to jest taki strzał pojedynczy, jest normalnie hormonem działającym przeciwzapalnie, on zaczyna działać prozapalnie, on zaczyna stymulować, przestymulowywać wręcz układ odpornościowy. I w takiej sytuacji układ odpornościowy może zadziałać w różnych kierunkach. Może być nie taki nadreaktywny i atakować mikroby, których może nie atakować, może zaatakować nawet nasze własne tkanki. Równie dobrze może być osłabiony i wówczas on nie będzie walczył. Ciągle będzie mieć zatoki, katary, kaszle, jakieś, nie wiem, teraz to COVID-y wszyscy tak mają. Tutaj też jest kwestia układu odpornościowego w dużym stopniu, wbrew pozorom. I wówczas mikroby patogenne, które normalnie się dostają do naszego układu pokarmowego, mogą wówczas zostać, po prostu namnażać się bez problemu. Zwłaszcza, że jak jesteśmy w stresie, to tak jak mówiłam, właśnie mamy osłabione to przesyłanie sygnałów przez jakby między mózgiem a układem pokarmowym. To działa w obie strony. Jeżeli nasze ciało nie reaguje na jedzenie, to znaczy my jesteśmy w stanie mobilizacji trawienie później, a my siadamy do stołu. Jesteśmy napięci, siadamy, zjadamy szybko, łykamy i tak dalej. Wszystko przelatuje, układ pokarmowy jest w ogóle nieprzygotowany, że on miał trawić, bo on był zajęty czymś innym, w ogóle odpoczywał, tak? No bo w ogóle jeszcze tak w ramach ciekawostki, układ pokarmowy i mózg są najbardziej energożernymi układami, jakby no mózg to nie układ, ale w sensie narząd, najbardziej dwa takie energożerne punkty w organizmie. W związku z tym nie może być tak, że działa jednocześnie mózg i układ pokarmowy, a mózg jest potrzebny, żeby przetrwać sytuację mobilizacji. W związku z czym, no właśnie, ten układ pokarmowy w ogóle nie, jakby on nie wie, co ma robić z tym jedzeniem. Nie mamy też wystarczającej ilości kwasu solnego. Co my zjemy z tym jedzeniem? Możemy zjeść bardzo różne rzeczy. Normalnie w normalnej, zdrowej, czystej kanapce, czystej sałatce może być coś, czego tam być nie powinno, ale to jest totalnie naturalne. Tylko że my po to mamy ten kwas solny, żeby on niwelował te mikroby, których my nie chcemy tam mieć, tak? Które jakby nie są dla nas korzystne. To jest naturalna bariera właśnie dla tego układu odpornościowego, dla tego jelita, wnętrza organizmu, który jest dalej, bo układ odpornościowy też mamy w jelicie. No i w momencie, jak my nie mamy tego kwasu solnego, to znowu jakieś mikroby się pojawiają, może dojść do zakażenia. To zakażenie może też potem dawać różne efekty na różnych polach i w układzie odpornościowym, i w nerwowym, i w mikrobiomie przede wszystkim. Także tak, mamy tutaj bardzo szerokie pole, jeżeli chodzi o wpływ stresu na mikrobiom i myślę, że to nie koniec, że jeszcze dużo przed nami.
Czy tutaj to też będzie miało wpływ na produkcję serotoniny w jelitach?
Może, natomiast też nie musi. Bo to wygląda w ten sposób, że my możemy mieć genetyczne uwarunkowanie do tego, żeby w jakiś sposób przemieniać tą serotoninę, prawda? Może się zdarzyć sytuacja, że my nie dostarczamy odpowiedniej ilości składników odżywczych, tryptofanu na przykład, z których może powstać ta serotonina. Wówczas bez względu na geny my możemy mieć jej za mało, ale w mózgu ona może być wystarczająco i wcale nie musimy doświadczyć depresji, ale możemy doświadczyć zaparć, bo serotonina przyspiesza motorykę. Może być też odwrotnie. Możemy mieć w mózgu niedobory, a tu możemy mieć nadmiar. I znów możemy mieć depresję i wściekłe biegunki. I to może być uwarunkowanie genetyczne, może być uwarunkowanie związane właśnie z tym przesyłem w obszarze układu nerwowego. Także serotonina, no tak jak powiedziałam, może mieć na to wpływ, ale nie musi.
Wracając jeszcze do właśnie mikrobiomu, spotkałam się z takimi badaniami ostatnio, gdzie naukowcy przeszczepili mikrobiom osób z depresją, przeszczepili ten mikrobiom szczurom. I co okazało się, te szczury, nie wiem, czy też widziałaś to badanie, te szczury rozwinęły symptomy depresyjne, prawda? Bo naukowcy mają sposoby w laboratorium, żeby tę depresję badać na innych organizmach. I to było jak dla mnie nie do uwierzenia, a okazuje się, że naprawdę przeszczepiona właśnie mikroflora osób cierpiących na depresję tak strasznie, w taki straszny sposób zmieniła tutaj stan emocjonalny szczurów. Myśląc o tym, tutaj pewnie to też wskazuje na nową rewolucję, jeśli chodzi o dietoterapię i leczenie probiotykami. Czy mogłabyś nam powiedzieć coś więcej na temat tych trendów w tym momencie?
To znaczy, jeżeli chodzi o depresję samą w sobie, to jest na tyle jakby skomplikowany stan, że myślę, że jest to jedna z metod i warto iść jakby w tym kierunku, żeby tutaj dbać o ten mikrobiom w depresji, aczkolwiek warto wiedzieć, że to nie jest cudowne lekarstwo, bo depresja może mieć naprawdę różne przyczyny, łącznie z urazowymi, w związku z czym też nie zawsze jesteśmy w stanie po prostu samym mikrobiomem tutaj tematu uratować, ale to, co jest ważne, to, że rzeczywiście osoby w depresji mają podniesiony poziom kortyzolu i to też było sprawdzone w badaniach, w związku z czym już sam ten kortyzol będzie wpływał na to, w jaki sposób te osoby jakby będą funkcjonować, tak jak ich mikrobiom będzie funkcjonować. One same, tak, ale mikrobiom też. I jeżeli ten mikrobiom się zmienia właśnie na niekorzystny pod wpływem tego stresu, jakiego oni doświadczają właśnie na tym głębszym takim poziomie, no to też on produkuje swoje metabolity, daje sygnały do tego układu nerwowego, depresja może się wtedy pogłębiać. Tutaj warto wiedzieć, że w takich sytuacjach rzeczywiście często wymagana może złe słowo, bardziej rekomendowana jest dieta antyzapalna, bo mówi się, że depresja w tym kontekście to stan zapalny mózgu, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, ale rzeczywiście jesteśmy tutaj w stanie jakby fajnie unormować niektóre przynajmniej osoby albo poprawić ich stan, bo to żeby jakby też jest ważne dla mnie to, że to nie jest zamiast, często i tak leki są potrzebne i tak, i to nie jest tak, że nagle po prostu zaczniemy super dietę i my się wyleczymy. To może pomóc, ale warto po prostu mieć rękę na pulsie. Jakby tutaj zawsze muszę taki disclaimer wrzucić, bo łatwo niestety jest się rzucić na pierwsze nowości i potem to nic nie przynosi. Dlatego właśnie też właśnie ta dieta przeciwzapalna będzie bardzo wskazana. Ogólnie chodzi bardzo, tak w uproszczeniu mogę powiedzieć, dieta śródziemnomorska, tak? No to jest taka najprostsza, najkrótsza definicja, jaka istnieje, tak? Takiej diety przeciwzapalnej. Chodzi też o dużą ilość właśnie na przykład kwasów omega, warto uzupełnić się magnez, witaminy z grupy B i witaminy D3 oraz sprawdzić tarczycę, to w przypadku depresji. Tak odbiegłam troszeczkę od pytania, ale jakby też mi się wydaje, że to jest ważne w kontekście właśnie leczenia depresji w sensie nie terapeutycznym, tylko takim medycznym. No i teraz, jeżeli chodzi o ten mikrobiom. Rzeczywiście przeszczep mikrobiomu w ogóle w każdej sytuacji jakby zdrowotnej związanej właśnie szczególnie no, z układem pokarmowym, ale też ze wszystkim, co ma związek z mikrobiomem, jest przedmiotem wielu, wielu badań. Ten przeszczep mikrobiomu stworzono w celu zapobiegania, może nie zapobiegania, leczenia infekcji Clostridium difficile, czyli lekoopornej. W momencie, kiedy my podajemy antybiotyk i już nic się nie da zrobić, to wtedy taki przeszczep w ogromnej części, nawet niektóre badania podają w 90% ratuje życie. W związku z tym to jest coś fantastycznego po prostu, bo wtedy sam mikrobiom jest w stanie załatwić to Clostridium, które po prostu zostało gdzieś tam, samo się namnożyło na skutek gdzieś tam czy antybiotykoterapii, czy jakichś innych tematów i zakaźnych. I w związku z depresją, w związku z zespołem jelita drażliwego też, były też takie badania prowadzone rzeczywiście, natomiast coś, co tych badań jest wciąż mało i one wciąż nie informują nas o tym, bardziej jakby to przeszczep do myszy, to bardziej było na zasadzie takiego pierwszego poziomu, bo to była kwestia sprawdzenia, przetestowania, zobaczenia jakby jak te myszy się zachowają, bo robienie czegoś takiego na człowieku jest nieetyczne. W związku z tym my wiemy już, że jest taka zależność, rzeczywiście kształt mikrobiomu będzie powodował różne różne nasze stany psychiczne. Natomiast z drugiej strony, jeżeli my będziemy przeszczepiać sobie mikrobiom zdrowego człowieka, my ciągle nie wiemy, jaki to jest mikrobiom, bo my ciągle nie wiemy, co tam w nim jest. My nie wiemy, jakby, jakie są daleko idące konsekwencje takiego przeszczepu. Co my odziedziczymy po tym człowieku, tak? Bo zobaczcie, jeżeli mikrobiom wpływa na tę, na depresję, czyli przeszczepiamy do zdrowych myszy chory mikrobiom, one dostają depresję. No to co, jeżeli my przeszczepimy sobie chory mikrobiom od kogoś innego? Dlaczego my mamy nie zachorować? I tego niestety my nie wiemy, ponieważ przeszczep mikroflory jest czymś nowym i to bardzo nowym. Nie ma długofalowych badań, nie ma perspektywicznych badań. I oczywiście przy okazji klostridium nikt się nad tym nie zastanawia, no bo żyjesz albo nie żyjesz, więc no nie ma innej opcji. Już lepiej mieć Hashimoto czy tam nagle przytyć, niż tak naprawdę umrzeć, tak? Przynajmniej wiele osób tak twierdzi. A jeżeli mówimy o jakby samym w sobie dawcy do takiego przeszczepu, to ci dawcy są rzeczywiście bardzo dobrze przebadani, tak? Oni, te próbki KU są też na wszystkie strony przebadane, natomiast też, tak jak mówiłam na początku, my nie mamy możliwości zbadania bardzo wielu mikrobów, bardzo wielu zależności, które tam występują w tym mikrobiomie, więc ryzyko jest zawsze. Także oczywiście uważam, że jest to fantastyczna przestrzeń i świadomość, że ten mikrobiom rzeczywiście tak wpływa, niech wpłynie na naszą dietę, niech wpłynie na nasze wybory żywieniowe, niech wpłynie na nasze postanowienie odnośnie redukcji stresu, odnośnie jakby reagowania na stres, na terapię, na pracę z przekonaniem, ale nie rzucajmy się od razu na takie ultimate, tak, jak się po angielsku przyszło, na takie ostateczne rozwiązania, od razu dobra, to depresja jest, to nagle taki przebłysk i po prostu robimy przeszczep mikrobiomu. Bardzo zniechęcam do takich działań. Skupmy się na tym, co jest przebadane, dobre, zdrowe i co może faktycznie realnie mieć na nas wpływ.
Wracając jeszcze do osi mózg-jelita, tak jak wspomniałaś, jest to komunikacja w dwie strony, prawda? Mózg-jelita, jelita-mózg. W takim razie wydaje się to takie dosyć oczywiste, że jeżeli mamy tutaj zaburzenia jelitowe, czy z drugiej strony zaburzenia natury psychicznej, będziemy działać na tych dwóch płaszczyznach. Natomiast wiem, że jeszcze tak nie jest, natomiast wiem, że ty od wielu, wielu lat promujesz właśnie takie holistyczne podejście. Dlatego jeśli możesz, to proszę opisz nam może troszkę dokładniej, jak podchodzisz do pacjentów z IBS, z SIBO, na czym polega to takie właśnie holistyczne spojrzenie na człowieka z problemami jelitowymi.
Ja pracuję w taki sposób, że rzeczywiście jakby staram się dotykać bardzo różnych elementów jakby życia tego człowieka. Wiadomo, że staram się i bardzo często samo tak wychodzi, zacząć od tej sfery medycznej, czyli wytłumaczyć zalecenia lekarzy, bo często wizyta trwa 15 minut, zalecenia wychodzimy. No i pacjent wychodzi, w sumie to ma zalecenia, w sumie widział gdzieś w internecie, że one są całkiem niezłe, ale nie wie co robić. Więc skupiamy się na tym, żeby to wyjaśnić, wytłumaczyć. Skupiamy się też na porozmawianiu o tym, w jaki sposób prowadzić dietę, bo jeżeli mamy problemy z układem pokarmowym, bardzo często nie jesteśmy w stanie po prostu zjeść wszystkiego, albo po tym mamy wzdęcia, po tamtym, albo nie wiemy już po czym i kiedy, więc tutaj pochylamy się nad tym, jak podchodzić do takiej diety, żeby ona nie generowała stresu, w jaki sposób, jakby, co możemy zrobić, jakie badania wykonać, do jakich jeszcze specjalistów się udać. Ja zazwyczaj też analizuję taki bardzo szczegółowy kwestionariusz i dzięki temu mam też spojrzenie na całość tej osoby, bo czasem między słowami pewne rzeczy wychodzą, czasem pojedyncze objawy mogą zasugerować trafny kierunek diagnostyki. Więc patrzę na pewno z takiego poziomu medycznego, naturoterapeutycznego, dietoterapeutycznego. Natomiast bardzo takim ważnym elementem, który jakby przejmuje coraz szerzej tutaj, zajmuje tą przestrzeń moją pracy z pacjentem, jest taka praca psychosomatyczna. Jeżeli przyglądam się właśnie sytuacji danego pacjenta, pacjenci sami z siebie mówią, że są napięci, że są zestresowani, że pojawiają się jakieś właśnie i tutaj dolegliwości i takie emocjonalne i właśnie w związku z układem pokarmowym. Czasem to łączą, czasem nie. Czasem łączą to z sytuacją. Często sami z siebie opowiadają o trudnych sytuacjach albo napomykają mimochodem, tak, że kiedyś tam coś tam mi dolegało, ale to musiałam się matce przypodobać, tak? Jakby to gdzieś między słowami w ogóle wychodzi. Jesteśmy w stanie wychwycić, a tu cię mam, tak? I jakby takie jakieś drobiazgi, gdzie widzimy, że jednak te relacje powodują wciąż jakąś gorycz w nas. I to jakby relacja to jest przykład, mogło być też jakieś wydarzenie, z którym my nie możemy się pogodzić w jakiś sposób. Z jakąś naszą sytuacją życiową, prawda? Teraz będziemy mieć na pewno, mamy tutaj no, na wschodzie, na Ukrainie mnóstwo tragicznych sytuacji, to też będą ludzie mocno straumatyzowani, niekoniecznie stratą bliskich, tylko stratą dobytku, tego, co się działo jakby z ich życiem, że oni musieli gwałtownie zmieniać miejsce zamieszkania, a tego wcale nie chcieli. Takie sytuacje też będą wpływały na to, że to będzie jakaś trauma do przepracowania. I to wszystko wychodzi gdzieś tam między słowami bardzo często. I w momencie, kiedy patrzę w taki sposób na daną osobę, ja widzę, że układ pokarmowy, ale tak, w układzie pokarmowym mamy układ odpornościowy, mamy układ nerwowy, a układ nerwowy to też jest mózg, to są neuroprzekaźniki, to jest sposób myślenia, neuroplastyczność mózgu, to są te wszystkie takie elementy, łącznie z takim dziedziczeniem pozagenowym, tak na podstawie metylacji DNA, które będzie powodowało nasze takie próby przystosowawcze do przestrzeni, w której my żyjemy, bo właśnie na tym polega ewolucja, jakby nie patrzeć. W związku z tym, jeżeli jest taka osoba, która cierpi na zespół jelita drażliwego, to poza tym podejściem medycznym, które najczęściej jakby jest najpilniejsze, żeby po prostu coś się działo, coś robić, bo ja nie jestem jakby zwolenniczką odrywania jednej strefy od drugiej. Choroba, jakby istnieje coś takiego jak biopsychospołeczny model choroby i w obszarze tego modelu my mamy zarówno przestrzeń na relacje, jakby wpływ relacji, wpływ czynników biologicznych i też naszych własnych jakichś psychicznych przeżyć. I też jakby na podstawie tego modelu prowadzono wiele badań. Sytuacja życiowa jak wpływa, jak traumy wpływają na późniejszy rozwój właśnie zespołu jelita nadwrażliwego. I jakby w oparciu też o to, jak już zostaną zaadresowane, jakby wprowadzone te takie kwestie związane właśnie z medycyną, z dietoterapią i tak dalej, staramy się wejść w obszar psychosomatyczny. Z racji na to, że ja nie jestem terapeutką, to moje narzędzia też nie są typowo terapeutyczne. Nie pracuję w taki sposób długotrwały, pracuję raczej punktowymi sesjami, w których bardziej mi chodzi o uświadomienie pewnych rzeczy, o pokazanie, jakie my mamy przekonania, co nam może ciążyć, co możemy zmienić w naszym życiu, w jaki sposób redukować stres, jak sobie z tym stresem poradzić, w jaki sposób możemy też oswoić emocje, bo my jesteśmy pełni emocji. I im więcej mamy relacji, im więcej mamy nawet jakby informacji po prostu z zewnątrz, jakby z mediów, czy w ogóle ze świata zewnętrznego, tym tych emocji jest więcej. One czasem w ogóle nie mieszczą się w nas, zwłaszcza jeżeli jesteśmy osobami wrażliwymi. To takie osoby wrażliwe, które mają ten wrażliwy układ nerwowy lub mają zaburzenia integracji sensorycznej. Takie osoby w bardzo istotnym stopniu są w stanie ten układ nerwowy, jakby one momentalnie są przebodźcowane i nawet nie wiedzą czasem czym, tak? I w takiej sytuacji jakby ja pracuję w ten sposób, że staram się pracować właśnie nad takim obszarem. Często wychodzimy od objawu, bo objaw sam w sobie też może mieć bardzo konkretne znaczenie dla danej osoby. Ja ileś razy, po prostu dziś nawet w trakcie rozmów z klientami miałam takie 3 przebłyski, które mi aż walnęły o ścianę naprawdę i jak zasugerowałam, to się okazało, że dobrze myślę, że to jest dobry kierunek. I to nie chodzi o to, że ja się chwalę, tylko jakby chodzi o to, że psychosomatyka ma głęboki sens, że my jesteśmy w stanie od objawu dojść do przekonania lub od przekonania dojść do objawu. I to jest niewiarygodne. No bo przecież nasz organizm, no właśnie, to jest, cały czas jest element, to jest element biologii, tak? My jesteśmy wciąż stworzeniem, wciąż ssakiem i my mamy, jakby nam się wydaje, że my jesteśmy tacy tutaj wyżsi, inni, bo my jesteśmy tutaj, komoda, tu mam książki za plecami, jestem zamknięta w domu, jest wszystko ekstra, a jakiś tam kot sobie chodzi, sam puszczony samopas, prawda, no nie powinien, tak? Koty trzymamy w domu, bo niszczą przyrodę, ale no tak, my jesteśmy od tych kotów gdzieś tam na wyższym poziomie, prawda? No i w pewnym sensie tak, bo my myślimy, mamy emocje, w takim sensie jakby no właśnie ludzkim, ale wciąż jesteśmy elementami biologii. One mają instynkty i my mamy instynkty. Jeżeli kot nie ma drapaka, to zadrapie kanapę na śmierć, tak? Naprawdę wiem coś o tym, mam taki fotel z tyłu. Mój kot uwielbia ten fotel, także coś w tym jest, ale drapak też może by nie było. I tak wracając do brzegu. Generalnie jest tak, że my jakby z racji na to, jacy jesteśmy, nasze organy mają określone funkcje. My w pewien sposób się komunikujemy. Mamy też jakby nie tylko komunikacja wchodzi w grę, ale też jakaś symbolika kulturowa, no bo zobaczmy, mówimy, że coś mi leży na wątrobie, to jest przysłowie, a jednak kurczę, jakie to ma znaczenie. Potem się okazuje, że ta osoba ma problem z wątrobą. Przypadek? Nie sądzę, jak to się mówi, tak, w internetach. Też jest tak, że bardzo często my mówimy, znaczy my, moi pacjenci, tak, moi klienci, podopieczni, że czegoś nie trawią. Bardzo często to słyszę. Oni sobie nawet nie zdają sprawy, że używają prawie innego języka. To też bardzo mocno wpływa, ponieważ to, jak my wypowiadamy się, jak my myślimy, wpływa na kształt naszego mózgu. A na przykład też były badania obrazowe prowadzone w depresji, że osoby z depresją mają większe ciało migdałowate. No to jest niesamowite po prostu. One mają większe ciało migdałowate, a po przeleczeniu depresji ono maleje, bo ono nie jest non-stop jakby w stanie właśnie tej mobilizacji. Nie musi cały czas odbierać tych sygnałów hormonalnych z organizmu, prawda? Więc to, w jaki sposób my myślimy i to, co my możemy sobie, że tak powiem, brzydko wmówić, tak? No, to jest takie słowo nacechowane, ale generalnie no to chodzi, my sobie wymawiamy pewne rzeczy i pozytywnie i negatywnie. To na tym też polega terapia, no bo czymże jest terapia, jak nie sposobem zmiany myślenia, prawda? O sobie samych, o rzeczywistości, o tym, co nas otacza, o naszej przeszłości, przyszłości. Także jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o samą funkcję tych organów, no to każdy organ też jest po coś. Też jest po coś w określonym momencie rozwoju powstał. Nasz rozwój zarodkowy jest bardzo silnie związany z tym, w jaki sposób. My jesteśmy częścią właśnie biologii, ewolucji. Najpierw mamy te takie gadzie układy, które mamy, jakby mają podstawowe organizmy. Potem się rozwijają te bardziej złożone. Na koniec my mamy tą zewnętrzną warstwę mózgu, która jest odpowiedzialna właśnie za tą logikę, za to myślenie, tak? I jakby taką podstawą, bazą to jest właśnie oddychanie, trawienie, wydalanie. Później wchodzą rzeczy jakieś takie społeczne, związane właśnie z życiem w grupie, czyli na przykład oznaczanie terenu chociażby. Natomiast na koniec my jakby w tej warstwie logicznej też jesteśmy w stanie bardzo wiele rzeczy niechcący zupełnie jakby przełożyć na własny organizm. No bo zobaczmy, do czego służy takie jelito cienkie na przykład. Jelito cienkie to jest, służy do absorbowania składników odżywczych. I już samo słowo ile znaczy. Absorpcja to jest przyswajanie. Przyswajanie to akceptacja. Czego nie akceptujesz, jeżeli masz problem z jelitem cienkim? Oczywiście takie pytanie zawsze jest ogromnym uproszczeniem, bo można też jakby pójść innymi torami, tak, przy problemach z jelitem cienkim. Można też bardzo tutaj wiele wyczytać z różnych objawów. Dziś usłyszałam, że od jednej pani, która cierpi na bardzo poważne zaparcia, powiedziała, zaraz po tym jak po zaparciach mówi, że ona całe życie miała problem, bo ona po prostu całe życie pełna kontrola. No to jeżeli jakby zaparcie, to aż się czyta po prostu samo przez się. Zaparcie, my jesteśmy w stanie powstrzymać wydalanie kału. Jeżeli mamy zdrowo funkcjonujący układ pokarmowy, nie potrzebujemy, jak małe dziecko, natychmiast. My jesteśmy w stanie powstrzymać się, dopóki nie wrócimy do domu, a nawet przez tydzień, jak jesteśmy na wyjeździe. W związku z czym, zobaczmy, jak bardzo nasze myślenie potrzeba kontroli, zwłaszcza jeżeli coś nam się wysmyrguje z tej kontroli, a chcielibyśmy ją mieć, jak bardzo to będzie wpływało też na te objawy. I tak by można bez końca, naprawdę bez końca.
Niesamowite. Niesamowite spostrzeżenia, tak samo niedawno pracowaliśmy nad kursem odnośnie zaburzeń lękowych i tutaj właśnie też jedna bardzo ciekawa rzecz to właśnie ciało migdałowate, o którym wspomniałaś. To ono przejmuje kontrolę. Jeśli chodzi o nasz, że my nie możemy sobie wytłumaczyć, dlatego też nie działa, jeżeli sobie po prostu pomyślimy, nie ma się czego bać, to nie działa. Nie możemy sobie przetłumaczyć, że wszystko będzie ok. Musimy tak jakby rozmawiać językiem ciała migdałowego, czyli językiem, który będzie odpowiadał właśnie na bodźce, na doznania, na różne emocje. Więc i to jest równie ważne. I to jest dokładnie 50-50. Tutaj jest praca właśnie z tymi funkcjami, z tym tak zwanym executive functioning, czyli jak przetwarzamy informacje, ale to też jest właśnie z praca z emocjami i z ciałem. Słuchanie swojego ciała jest bardzo, bardzo ważne i tutaj dodałaś nam wiele powodów, dlaczego warto to robić. Zanim się rozstaniemy, może jeszcze chciałabym Cię zapytać o Twoje sposoby radzenia sobie ze stresem.
Tutaj ja mam takie ogólne spostrzeżenie, znaczy kiedyś doznałam takiego olśnienia, trochę właśnie wynikającego z wiedzy, że my mamy zewnętrzne i wewnętrzne sposoby radzenia sobie ze stresem. I jedne nie są gorsze niż drugie, natomiast i jedne i drugie są potrzebne, bo jeżeli wybierzemy tylko jeden sposób, to może być problem. Dlatego, że zewnętrzny taki sposób radzenia sobie ze stresem, czyli na przykład aktywność fizyczna, bezpośrednio zbijamy po prostu hormony stresu, tak? I jakby nie ma tam żadnej filozofii. Czujemy się lepiej, powstają endorfiny. Jest super ważne i super fajne mieć taką aktywność fizyczną, coś, co lubimy, coś, co będzie produkować endorfiny, ale my w ten sposób nie zmieniamy sposobu myślenia. My po prostu dajemy sobie fizyczną ulgę. Natomiast zmiana sposobu myślenia, mindfulness, nie wiem co jeszcze, jakaś medytacja, mnóstwo jest takich tak naprawdę elementów, jakbyś takiej możliwości, praca nad przekonaniem, oswajanie emocji, które właśnie będą nam redukować stres w sposób wewnętrzny. I takie moje ulubione sposoby, jeżeli chodzi o zewnętrzną redukcję stresu, to są spacery. Ja staram się spacerować codziennie. Jeżeli, znaczy spaceruję albo biegam, może w ten sposób. Znaczy to moje bieganie, właśnie ja też bardzo unikam słowa trening, ja nie trenuję. I mówię to głośno, mówię to wprost, ja nie trenuję, ja wychodzę sobie pobiegać. Jak danego dnia mam więcej ochoty na marsz, bo po prostu moje ciało mówi mi, że nie, że dzisiaj to nie, to sobie idę szybkim marszem, albo nawet wolnym, jak jestem zmęczona, tak? Czy jest jakiś wolny spacer. Jeżeli mam ochotę dłużej biec, to biegnę dłużej. Nie przełamuję swojego organizmu, daję po prostu mu mówić. I ja stosuję właśnie maksymalnie dużo takiej aktywności fizycznej, która jest właśnie na takim poziomie. Dalej daję sobie czas na odpoczynek, daję sobie czas dla siebie. Mam taki poranny rytuał, który czasem oczywiście wiadomo, że to nie jest tak, że dzień w dzień musi być identycznie, ale na przykład bardzo lubię napić się kawy i koty mi wtedy siadają na kolana, na nogi, chodzą koło mnie, obcierają się, ja sobie piję tą kawę i to jest takie bardzo fajne przebudzenie. To mnie też w zewnętrzny sposób, to jest taki zewnętrzny sposób dla mnie, może nie tyle redukcji stresu, co takiego otwarcia się na dzień, tak? Otwarcia się na właśnie na to, co się będzie działo. Ja stosuję też, ja to nazywam pisanie po prostu. Pisanie w sensie nie tylko jakichś takich tekstów takich czy psychologicznych, czy tekstów właśnie o zdrowiu, o tym zespole IT nadwrażliwego. Ja bardzo lubię pisać, to mnie też odpręża, ale też piszę pewne rzeczy, które ze mnie wynikają. W pozytywnym kierunku, tak? Czyli biorę sobie zeszyt, biorę sobie dziennik i sobie wpisuję rzeczy, że jestem bezpieczna, że jest okej, że jestem w porządku, że jestem, jakby mam wspaniałą rodzinę, mam blisko siebie, wokół siebie osoby, na które mogę, którym mogę ufać, że to, co robię i to, co ja daję innym ludziom w tym właśnie, w swoich codziennych zajęciach, w tym, no, unikam słowa praca, tak, ale w tym, co robię dla tych ludzi, jest wartościowe, jest potrzebne. I tego typu zdania bardzo mnie pozytywnie nastawiają też na dzień i pozwalają w ogóle zmienić myślenie. I to nie jest afirmacja na siłę, to nie jest trening wdzięczności, to jest po prostu zauważanie rzeczy w pozytywnym kontekście. Jeżeli nie czuję jakiegoś słowa, to piszę, że chciałabym poczuć, żeby tak było. Po prostu, bo taka jest prawda, ja bym chciała to poczuć, ale teraz tego nie czuję. Teraz czuję się źle, a chciałabym poczuć się dobrze. To piszę, chciałabym czuć się dobrze. Mój naturalny stan to czuć się dobrze. Jeżeli w taki sposób się nastawię na dzień, to też mi to bardzo dużo daje takiej pozytywnej energii. I to już zahacza moim zdaniem o taką troszkę wewnętrzną tą redukcję stresu. I do tego też dużo rozmawiam, dużo czytam, rozmawiam również z terapeutą, bo to też uważam, że jest bardzo wartościowe i tak naprawdę każdy w swoim życiu powinien porozmawiać chociaż kilka razy z terapeutą, żeby zweryfikować chociaż podstawowe mechanizmy obronne, które po prostu pomogą nam funkcjonować. My nie musimy być, cierpieć na chorobę psychiczną, żeby iść do terapeuty. I ten mit powinien być obalony jak najszybciej. Także to jest rzeczy, które mi przychodzą tak na szybko do głowy. Natomiast ostatnio rzeczywiście bardzo, bardzo staram się skupić na tym, żeby dawać organizmowi właśnie dużo takiego wewnętrznego spokoju i oddechem, i takim odprężeniem, i niczym na siłę.
Super, bardzo, bardzo dobre rady, szczególnie co ze mną tak rezonuje, to żeby właśnie dać temu organizmowi to, co potrzebuje, czyli prawda, czyli nie tego nacisk na trening, jeżeli chcę, to po prostu idę, jeżeli chcę, to idę biegać, jeśli nie, to idę na siłownię, aczkolwiek nie, żeby tą presję z tego życia, żeby ją zredukować.
Tak.
No, presja będzie, natomiast żeby po prostu zredukować, jeśli możemy. Wspomniałaś jeszcze o czytaniu, dlatego wiem, że dużo czytasz i lubisz czytać, więc chciałam się zapytać, czy miałabyś może dla naszych słuchaczy jakieś rekomendacje, jeśli chodzi może dwie, trzy książki, które po prostu mogłyby im pomóc, jeśli chodzi o zgłębienie tematu stresu?
Mam bardzo dużo takich książek. Naprawdę mogłam polecać mnóstwo, mnóstwo, bo to jest temat fascynujący. Natomiast takie, no chciałam powiedzieć pigułka, ale to w sumie nie jest pigułka, zważywszy na wielkość czcionki tym bardziej. To jest taka książka, dlaczego zebry nie mają wrzodów. I szalenie, szalenie ją polecam. To jest książka, w której mamy mnóstwo informacji na temat tego, jak ten nasz stres fizycznie, fizjologicznie na nas wpływa. Czyli tu jest opisane to wszystko, co ja w takim bardzo dużym też skrócie opowiedziałam o układzie nerwowym, o hormonach, prawda? To wiadomo, że to jakby w krótkiej rozmowie nie da się tego tak dokładnie wytłumaczyć, zwłaszcza, że ta książka ma naprawdę, tutaj nawet spojrzę, ile, 300, 400 stron i naprawdę jest napisana maczkiem, więc jest co czytać, jest bardzo ciekawa, bardzo mocno zachęca. Kolejna książka, która nam pokazuje szczególnie to, w jaki sposób my dziedziczymy pewne mechanizmy funkcjonowania w sposób, czy właśnie jakby przez wychowanie, czy w sposób pozagenowy, poprzez metylację DNA, to jest książka Nie zaczęło się od ciebie. Bardzo też polecam, lekko się ją czyta, jest wciągająca i rzeczywiście pokazane są też takie, znaczy są takie wskazówki, co można zrobić. Oczywiście czasem te wskazówki są bardzo takie ogólne, bo zawsze na przykład poprawa relacji z rodzicami, wybaczenie czegoś rodzicom wymaga od nas wieloletniej pracy. Natomiast, czyli wiadomo, że no, przeczytamy książkę, no i nagle nas nie olśnie, że o to wezmę i wybaczę, ale im więcej będziemy tych kropel sobie dokładać, im więcej będziemy mieć w plecaku tych informacji na temat właśnie naszego funkcjonowania, naszego spojrzenia na życie, tym łatwiej nam będzie w odpowiednim momencie wyciągnąć odpowiednie narzędzie. I ta książka moim zdaniem będzie czymś, co pokaże, jak można, gdzie można szukać odpowiednich narzędzi. I książka, którą ja absolutnie kocham, właśnie zaczęłam ją czytać drugi raz. To jest Początki, Ann Murphy. To jest książka, która opowiada o tym, co wynosimy z łona matki. Czyli tu jest opisane, to są kolejne miesiące, pierwszy miesiąc, drugi, trzeci, ciąży. I powiedziane jest nie tylko, jakby opowiedziane są sytuacje związane z takim typowo fizjologicznym podejściem, czyli na przykład, no to może inaczej, pani, która to pisze, jest w drugim miesiącu ciąży, drugiej ciąży i postanowiła napisać książkę o tym, w jaki sposób właśnie ta ciąża na nią wpływa i jak ona może wpłynąć na tą ciążę. Ona jest też naukowcem, więc tutaj wiadomo, że takie też naukowe różne rzeczy są. Ona prowadziła badania w ogóle tutaj na tym temacie. I na przykład na początku jest opisane w taki lekki sposób, że no dobrze, zachodzimy w ciążę, idziemy do lekarza i lekarz mówi, tego nie jeść, tego nie jeść, tego nie jeść, to grozi poronieniem i już zobaczcie, jaki mamy stres, prawda? Jesteśmy w ciąży i w tym momencie po prostu mamy lawinę negatywnych informacji, zakazów, my się buntujemy, bo nie chcemy, żeby ktoś nami rządził. Nagle zaczynamy podświadomie czytać dziecko jako pasożytę, jako przeszkodę, bo przecież ja do tej pory mogłam, a teraz nie mogę. I to jest czysto na biologicznym już poziomie takim. I z takiego punktu odnośnie jedzenia autorka przechodzi na przykład do kwestii badań nad głodem, bo w Holandii, ja kurczę, nie pamiętam niestety, jakie to było miasto, w czasie II wojny światowej było oblężenie tego miasta i zbadano potem dzieci kobiet, które były wtedy w ciąży w trakcie tego rocznego prawie oblężenia. I w ogóle na tym oblężeniu też były inne badania przeprowadzane, również wtedy zwrócono uwagę na celiakię, bo się okazało, że wielu ludzi na głodzie, gdzie nie było chleba, oni zaczęli lepiej funkcjonować i wszyscy byli w szoku, co się dzieje. I to była alergia na chleb na początku. I wtedy właśnie, wydaje mi się, że to było to samo nawet oblężenie, że jakby te same wnioski z niego wyciągano. Okazuje się, że dzieci tych kobiet na przykład miały znacznie większą tendencję do przejadania się, bo matki uwarunkowały je w ten sposób, że przyjdziesz na świat, który nie jest bezpieczny, który jest pełen głodu. Ty musisz naturalnie, z biologicznego punktu widzenia, musisz chłonąć to jedzenie i jakby te dzieci też miały częściej cukrzycę na przykład, tak, zespół metaboliczny, były otyłe i porównywano je z młodszymi jakby dziećmi jakby z tego miasta i też z rówieśnikami z innych miast, z innych obszarów, które nie były poddane jakby ich matki takim stresom, takim traumom w trakcie. Więc zobaczcie, jak tu już to z biologicznego punktu widzenia, jak my chcemy jako jakby jako osobnik, żeby potomstwo gatunkowo przetrwało. My im przekazujemy informacje, tym naszym dzieciom i nam też zostały przekazane tak samo, te informacje o tym, w jaki sposób ten świat funkcjonuje, czy on jest bezpieczny, czy on niebezpieczny, czy jest okej, czy nie okej. Jak my mamy funkcjonować w tym świecie biologicznie, żeby przetrwać. I to jest książka cała o tym, ja mam aż ciary, jak o tym mówię, uwielbiam tą książkę, jest po prostu fantastyczna, także to będzie taka kropka nad i, początki Anne Murphy, bardzo, bardzo gorąco polecam.
Dziękuję Ci bardzo, świetna rozmowa, masę się nauczyłam, wierzę, że nasi słuchacze też. Jeszcze powiedz nam, gdzie Cię można znaleźć, jeśli ktoś by chciał z Tobą współpracować, gdzie Cię znajdziemy?
Można mnie znaleźć na stronie, mojej stronie, na moim blogu naczyniapołączone.pl. Jeżeli chcielibyście jakoś porozmawiać na temat Waszej indywidualnej sytuacji, możecie się zapisać do mnie na taką wstępną rozmowę. W czasie tej wstępnej rozmowy ja przeanalizuję Wasz przypadek, powiem, co możecie w tej sytuacji zrobić, powiem też, na ile na dłuższą metę jestem w stanie Wam pomóc, ponieważ no, tak jak mówiłam, żeby zająć się tak naprawdę, czy zespołem jelita nadwrażliwego, czy właśnie SIBO, czy jakimiś innymi problemami związanymi z układem pokarmowym, w ogóle ze wszystkimi schorzeniami, tak? Natomiast ja się koncentruję na układzie pokarmowym, warto podejść całościowo i to oczywiście no nie da się zrobić tego w czasie jakiejś pojedynczej konsultacji, natomiast ja Was w trakcie takiej rozmowy mogę poznać i mogę Wam powiedzieć, czy moja metoda pracy będzie dla Was odpowiednia, a jeżeli nawet nie, to tak czy inaczej wyjdziecie z takiej rozmowy ze wskazówkami, z informacjami, w którym kierunku warto w Waszej sytuacji się udać, tak przenośnie rzecz ujmując. Także zapraszam Was serdecznie na bloga Naczynia Połączone, zapraszam Was na rozmowę wstępną i na Facebooka, bo na Facebooku też sporo piszę i na newslettera, o właśnie, bo to jest taki troszeczkę mój świeży wynalazek, mam newslettera i na tym newsletterze też się dzielę różnymi ciekawymi treściami, także zapraszam Was gorąco również do tego, żeby subskrybować newslettera.
Sama się właśnie zapiszę, bo naprawdę dobrze piszesz, więc bardzo miło się czyta. Dobrze, to ja Ci dziękuję serdecznie za spotkanie dzisiejsze, za wszystko.
Ja również Ci bardzo dziękuję, z przyjemnością opowiadałam o tym, naprawdę. I tak, ja mogę o tym bez końca zresztą.
To w takim razie do usłyszenia następnym razem. Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia, dzięki.